Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie, jak co wtorek, witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także miłego gościa naszego. Dzisiaj jest z nim pan ksiądz dr Andrzej Cieślik z diecezji sosnowieckiej, diecezjalny duszpasterz rodzin, dyrektor diecezjalnego Centrum Służby Rodzinie i Życiu i moderator diecezjalny domowego kościoła. Bardzo serdecznie witamy.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Dzisiaj temat potrzebny każdemu, dlatego że każdy z nas ma problemy i szuka ratunku, rady, pomocy. No a gdzie znaleźć najlepszą radę, jak nie przed Panem Jezusem?
No właśnie. Czasami do poradni jakieś się lata, czasami do przyjaciółki, do sąsiadki. Można i doradcy prawnego, można szukać w internecie pomocy jakiejś. No ale... Właśnie. Czy Pan Jezus w ogóle może nam pomóc? Przecież On, no i my Jego nie widzimy, za rękę nie chwycimy, na ucho Mu nie powiemy. No a czy On może nam pomóc w naszych życiowych sprawach, których uwagi każdy doświadcza? To jest ciekawe pytanie. No bo że Pan Jezus jest, wierzymy, że jest. No, wierzymy, że jest w Kościele, no. W swoim słowie, w Eucharystii, w zgromadzeniu ludu Bożego.
Ale jest także w tabernakulum.
I w tabernakulum właśnie, tak. Jest i czeka.
I czeka. I tam możemy pójść i właśnie rozwiązujemy nasze problemy przed Panem Jezusem. Taki temat dzisiejszy.
Ksiądz dr Andrzej Cieślik prowadzi nas w to zagadnienie. Prosimy bardzo.
Przyznam szczerze, że kiedy Pan Leszek już kilkanaście tygodni temu zadzwonił do mnie i zaproponował, że chcemy zrobić audycję na temat rozwiązywania problemów, w tym także rozwiązywania problemów małżeńskich, rodzinnych, to się poczułem tak bardzo u siebie, ponieważ od kilku lat pracuję w poradni, takiej poradni interdyscyplinarnej, która zajmuje się takim wieloaspektowym rozwiązywaniem problemów małżeńskich i rodzinnych, poradni, która ma psychologów, pedagogów, nauczycieli naturalnego planowania rodziny, prawników, terapeutów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pomyślałem sobie, o, to jestem na znajomym gruncie, wiem, o czym będziemy mówić. Ale za chwilę przyszło zaskoczenie. Okazało się, że to niedokładnie o to chodzi, niedokładnie na ten temat będziemy rozmawiać. Nie będziemy rozmawiać o różnego rodzaju psychologach i terapeutach, którzy przychodzą nam z pomocą, często bardzo skutecznie, ale będziemy rozmawiać o jednym psychologu, takim przez bardzo duże P. Jeśli sięgnęlibyśmy zresztą do etymologii słowa psychologia, greckiej etymologii, to ono oznacza naukę o duszy. A któż jest lepszym specjalistą od duszy niż właśnie Pan Jezus, ten, który jest stwórcą, ten, który zna człowieka, zna każdego z nas lepiej niż my znamy siebie sami. Jadąc tutaj dzisiaj z Sosnowca, jest to dosyć daleka droga i w związku z tym sporo czasu na różnego rodzaju rozmyślanie. Miałem jeszcze w pamięci Ewangelię, ponieważ przyjechałem prosto z pogrzebu, który odprawiałem na parafii, gdzie zastępuję kolegę, który jest proboszczem i wyjechał na kilka dni urlopu. I w czasie tego pogrzebu wybrałem Ewangelię o uczniach idących do Emaus. I ta Ewangelia jakoś bardzo mocno dzisiaj towarzyszyła mi także w drodze tutaj do Torunia. I pomyślałem sobie, że tak naprawdę jest to właśnie Ewangelia o Jezusie, który pomaga, który przychodzi, żeby rozwiązywać problemy człowieka. Także przychodzi w momencie, kiedy człowiek zostaje pozbawiony nadziei, nie widzi rozwiązania na przyszłość, kiedy coś mu się w życiu załamało, kiedy wypadki potoczyły się nieprzewidywanie bardzo źle. I on przychodzi, ale przychodzi w sposób bardzo subtelny. Tak jakby to nie człowiek, ale sam Jezus potrzebował pomocy. Przychodzi, dołącza się i pyta. Nie zaczyna od moralizowania, nie zaczyna od gotowych rozwiązań, uniwersalnych, dobrych dla każdego. Pyta, mówi, powiedz mi, co cię tak naprawdę boli. Powiedz mi o swoich problemach. tak jak mówił uczniom idącym do Emaus, cóż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w drodze? Widział, że są zmartwieni, że są załamani. W końcu byli świadkami śmierci swojego najbliższego przyjaciela, a także mistrza, na którego postawili. I tu nagle ktoś zaczyna ich pytać. I oni przełamują się, zaczynają mówić. Tak jest, że czasem chyba łatwiej wygadać się albo bardzo bliskiemu przyjacielowi, albo komuś zupełnie obcemu. I oni zaczynają opowiadać. Opowiadają o faktach, które miały miejsce. O pojmaniu, o ukrzyżowaniu, ale także o tym, że kobiety poszły do grobu, że nie znalazły ciała Jezusa. Wylewają cały swój żal. Jezus im nie przerywa, słucha bardzo uważnie do końca. Dopiero kiedy to wszystko z siebie wyrzucili, kiedy opadły emocje, zaczyna ich delikatnie naprowadzać. Słuchajcie, przecież jesteście ludźmi wiary, jesteście ludźmi słowa, czytaliście pisma, czytaliście o cierpiącym Mesjaszu. To wszystko się musiało stać. I tak jak później z perspektywy pewnego czasu uczniowie na to patrzą, to serce pałało w nich, kiedy słyszeli te słowa. Serce pałało, ale równocześnie jeszcze się nie nawrócili. Dalej uciekali z Jerozolimy, gdzie byli apostołowie, gdzie był Kościół, do swojego rodzinnego Emaus. I przyszedł dopiero drugi przełomowy moment, kiedy Jezus zasiadł z nimi za stołem, kiedy przełamał chleb i kiedy, jak pisze Łukasz, ewangelista, jakby łuski opadły z ich oczu. Kiedy nie tylko poznali Jezusa, ale także poznali siebie w nowy sposób i poznali fakty, które ich spotkały w nowy sposób. Fakty, o których mówili, tak jak zmartwychwstanie, ale które wcale nie były dla nich dotąd źródłem nadziei i siebie, bo dotychczas myśleli, że są przegranymi, załamanymi ludźmi, a jak pisze ewangelista, jeszcze w tej samej godzinie wrócili natychmiast do Jerozolimy, by się podzielić radosną nowiną o zmartwychwstaniu. I pewnie mógłby ktoś teraz zapytać, co to ma wspólnego z naszym tematem, co to ma wspólnego z rozwiązywaniem problemów przed Panem Jezusem. Ale myślę, że ma bardzo wiele, bo myślę, że to, co przydarzyło się uczniom na drodze z Jerozolimy do Emaus, przydarza się wielu osobom, które mają odwagę właśnie przed Jezusem szukać rozwiązania swoich problemów. Szukać go także przed Jezusem Eucharystycznym, gdzieś w jakiejś bocznej kaplicy kościoła, gdzie jest wystawienie, czy blisko prezbiterium, gdzie tylko mała lampka pali się przed tabernakulum. Przychodzą czasami załamani, smutni, czasami zbuntowani i mieliby ochotę nieraz może i nakrzyczeć na Pana Jezusa, wyrzucić cały swój żal, że taka krzywda ich spotkała, że Bóg jest dobry, a jednak tyle nieszczęścia w ich życiu, że coś się nie układa w małżeństwie, że stracili pracę, że zdrowie nie takie, jakby chcieli. Jezus się nie obraża. Jezus Eucharystyczny jest bardzo cierpliwym słuchaczem i pozwala nam mówić prawie wszystko, nie wtrąca się, nie przerywa. Pozwala, żeby człowiek wypowiedział cały swój ból, wypowiedział wszystko, co go nurtuje, wszystko, co go drażni, co mu w życiu przeszkadza. I to jest jeszcze ten etap, na którym jest nam stosunkowo łatwo. Do tego jakoś jesteśmy przyzwyczajeni. Jak nas coś boli, to chcemy, żeby nas ktoś wysłuchał. Chcemy, żeby zrobił jakiś akceptujący gest, pokazał, że jesteśmy ważni. To jest znane, to wiemy. Ale Jezus przecież na tym nie poprzestaje. On nie jest tylko jakimś terapeutą skoncentrowanym na kliencie, który wierzy, że klient przyniósł już sobie rozwiązanie, tylko trzeba mu się dać wygadać i trzeba mu pozwolić to rozwiązanie znaleźć. To on ma rozwiązania. To on zna nas najlepiej. Dlatego, kiedy mówiąc potocznie, człowiek się już przed nim wystrzela, kiedy wypowie cały swój ból i może chce odejść, wtedy jest właśnie dobry czas po to, żeby słuchać, żeby serce w nas zapałało, żeby on nam pokazał te Boże rozwiązania, żeby On nam pokazał, co jest w nas samych. Taki głos Jezusa, który z jednej strony płynie z Eucharystii, z hostii, ale z drugiej strony jest przecież głosem z wewnątrz, z nas. Bo On jest nie tylko ukryty w monstrancji, On jest w nas również w środku. I to jest bardzo ważne, dlatego że wobec tych wszystkich bodźców, głosów, które pochodzą z zewnątrz, człowiek wypracował sobie bardzo wiele mechanizmów obronnych. Szczególnie psychoanaliza dużo mówi na ten temat, jakimi to przemyślnymi sposobami możemy się bronić przed różnymi głosami z zewnątrz, przed informacjami, które są dla nas niekorzystne. Możemy je wypierać, możemy udawać, że ich nie słyszymy, możemy je po swojemu interpretować. Ale przed głosem z wewnątrz nie da się tak łatwo obronić. Ten głos bardzo często nurtuje. Dlatego być może wyrzuty sumienia działają o wiele mocniej niż czyjeś rady czy moralizowanie, bo one płyną właśnie z wewnątrz. Jest to głos Boży, ale głos, który płynie z samego środka. Człowiek go wcześniej czy później musi usłyszeć. Ale żeby go usłyszał, musi stworzyć do tego warunki. Takim podstawowym warunkiem słyszenia tego głosu jest cisza. Nie tylko cisza polegająca na tym, że nie docierają do nas żadne niepotrzebne dźwięki z zewnątrz. Taką ciszę można wyprodukować. O, jesteśmy tutaj w studio radiowym, są pozamykane szczelnie wszystkie okna, wytłumione ściany, mamy idealną zewnętrzną ciszę. Ale przecież to jeszcze nie wystarczy do tego, żeby usłyszeć. Czymś, co chyba znacznie bardziej przeszkadza nam słyszeć ten głos, który płynie z zewnątrz, jest nasz hałas wewnętrzny, nasz natłok myśli. To wszystko, co się kotłuje w naszej głowie. Kiedy tylko klękamy, stajemy czy siadamy do modlitwy, natychmiast jakby ktoś włączył telewizyjnego pilota, przycisnął program i zaczyna się wyświetlać to wszystko, co się działo przez cały dzień, wszystkie sprawy przykre i przyjemne, smutne i wesołe, kawałek wczorajszego filmu i rozmowa z szefem w pracy, coś, co bardzo nas zaabsorbowało. Przedrzeć się przez to nie jest łatwo. Dlatego do każdej modlitwy, chyba szczególnie do adoracji, musi się człowiek dobrze przygotować. Musi pozwolić tym wszystkim myślom spokojnie wybrzmieć. Może nawet nie tłumić ich na siłę, nie wyrzucać, ale właśnie pozwolić im wybrzmieć, bo po nich następuje cisza. Cisza, w której można naprawdę usłyszeć Jezusa. Można usłyszeć Jego głos. Nie zawsze jest to taki łatwy głos, kojący, przyjemny. Choć na początku właśnie tak, bo On chce nas zaprosić, chce nas zachęcić. Ale później jest to głos, który niesie pewne światło, który niesie pewne rozwiązania. Nie wszystkie rozwiązania podobają nam się od razu. Nie wszystkie są takie, jakbyśmy chcieli. Czasem my byśmy chcieli miłe, a On podpowiada nam dobre. My byśmy chcieli łatwe, On podpowiada nam trudne. Chcielibyśmy przyjemne, a On podpowiada nam rozwiązania, które wymagają wysiłku. Ale za tym wysiłkiem, za tym trudem jest jakiś głęboki sens. To nie są rozwiązania kogoś, kto gładzi po głowie i mówi: nie, martw się, wszystko będzie dobrze, na pewno jakoś się poukłada. To są rozwiązania kogoś, kto nie tylko jest samą mądrością, ale także kogoś, kto jest mocą, kogoś, kto może w sposób realny i konkretny działać w naszym życiu. Kiedy przychodzimy przed Jezusa Eucharystycznego, nie przychodzimy tylko po to, żeby usłyszeć mądre słowa, żeby usłyszeć mądre rozwiązania. Wiele mądrych słów możemy przecież usłyszeć także i od ludzi, od różnego rodzaju specjalistów. Ale kiedy przychodzimy do Jezusa, przychodzimy także po to, żeby doświadczyć Jego działania, żeby doświadczyć, że On jest Bogiem żywym, pełnym mocy, że On może wejść w nasze życie i pozmieniać tam bardzo konkretne rzeczy, kiedy Mu na to pozwolimy. Nie gwałtownie, nie jak burza, czy jak jakiś ciężki sprzęt. Bardzo subtelnie, ale równocześnie nad wyraz skutecznie. To także było wyraźnie widać w Ewangelii o uczniach z Emaus. Jezus zaproszonych do ich domu zachowywał się bardzo delikatnie. Nie zrobił właściwie nic szczególnego. Przełamał tylko chleb dobrze im znanym gestem. Ale co się wtedy stało z uczniami? Święty Łukasz skonstruował swoją Ewangelię w niezwykle ciekawy sposób. Całą publiczną działalność Jezusa ukazał jako jedną wielką podróż z północy, z Galilei do Jerozolimy. Droga do Emaus poza Jerozolimę, na południe, jest więc rodzajem ucieczki. Uczniowie uciekają od miejsca, gdzie jest Kościół. Ale wystarczyło to jedno spotkanie z Jezusem za stołem. Ten jeden gest przełamanego chleba. I jak pisze ewangelista, jeszcze w tej samej godzinie, a więc nocą, biegiem wracają z Emaus do Jerozolimy. Następuje zwrot w ich życiu o 180 stopni. Nie tylko zwrot w przestrzeni, nie tylko zmienia się wektor ich drogi. Przede wszystkim zmieniają się oni sami, zmieniają się w środku. Z ludzi pozbawionych nadziei, wystraszonych, sarkastycznych, narzekających, mówiących, a myśmy się spodziewali. Stają się gorliwymi apostołami, którzy biegną po to, żeby oznajmić swoim przyjaciołom: widzieliśmy Pana, spotkaliśmy Go na drodze do Emaus. Właśnie takich cudownych przemian dokonuje Jezus, kiedy spotykamy Go w tajemnicy łamanego chleba. Dokonują się zmiany nie tylko na zewnątrz. Ktoś zdrowieje, znajduje pracę, rozwiązuje jakiś problem. Dokonują się także zmiany w człowieku, w środku, czasem bardzo głęboko. Przemienia się myślenie, przemienia się świat wartości, przemieniają się sposoby działania. Człowiek staje się inny, zdolny do lepszej miłości, do głębszego przebaczenia. Oczywiście to nie dzieje się w jakiś magiczny sposób. Jezus eucharystyczny to nie czarodziejska różdżka. Nie wystarczy przyjść, uklęknąć i wcisnąć odpowiedni przycisk. Adoracja to spotkanie pomiędzy osobami. To budowanie, czasem powolne, cierpliwe, wzajemnego zaufania, poznania. To proces, który ma swoją logikę rozwoju. U jednych dzieje się to wolniej, u innych szybciej, ale zawsze wtedy, kiedy jest dobra intencja i szczerość, prowadzi do bardzo głębokiej przyjaźni. Takiej, kiedy osoby zaczynają się rozumieć w półsłowa, kiedy wiedzą bardzo dokładnie, o co im chodzi i kiedy naprawdę mogą być nawzajem dla siebie wielką pomocą.
Ksiądz dr Andrzej Cieślik wprowadza nas w zagadnienie trwania przed Panem Jezusem. Takiego aktywnego trwania, gdzie nie tylko mówimy, co chcemy Jemu powiedzieć, wyżalamy się przed Nim, pytamy Go, ale również właśnie jesteśmy otwarci na to, co On nam chce powiedzieć. I ponieważ no, nie jest to powszechne zjawisko, żeby ludzie biegli do kościoła rozwiązywać swoje problemy przed Panem Jezusem, ksiądz zwrócił tu uwagę, że musi być pewna dyspozycyjność, pewne predyspozycje muszą zaistnieć w człowieku, by to spotkanie mogło nastąpić. Nie tylko trzeba do tego kościoła wejść i klęknąć, no, czy po prostu usiąść, być przed Panem Jezusem, nie tylko mu się wyżalić, ale również właśnie aktywnie słuchać. I to jest najtrudniejsze, dlatego że nie potrafimy tej wewnętrznej ciszy w swoim sercu często osiągnąć. To jest bardzo trudne, szczególnie w dzisiejszym świecie, gdzie oglądamy mnóstwo programów, przerzucamy mnóstwo stron internetowych, kolorowych czasopism. No i właśnie, są różne rzeczy dobre i są złe. My jesteśmy ludźmi dorosłymi. Wobec tego mamy prawo obejrzeć i odciąć się, że nie, to jest złe, my tego nie popieramy, my tego nie chcemy. No ale przecież mamy prawo zobaczyć, mamy prawo obejrzeć, mamy prawo pomyśleć sobie coś o tym, potem się odciąć. Tego się odciąć tak dokładnie nie da. Bo co prawda my to wyrzucamy z naszej świadomości, że my źle postępować nie będziemy, ale w podświadomości to wszystko, cośmy widzieli, słyszeli, oglądali, zapada. I pamiętam takie rekolekcje przed laty z księdzem Janem Kruczyńskim, takim mocnym kapłanem, który mówił właśnie o tych fałszywych obrazach, które w naszej podświadomości istnieją. I to, co mówił ksiądz, jak za naciśnięciem pilota przelatują różne obrazy. Właśnie wtedy zastanówmy się, dlaczego. Dlaczego właśnie wtedy? Czy to jest taka konstrukcja, która powstaje w naszej podświadomości, mówił, niezależnie od naszej woli absolutnie, którą buduje ktoś, kto jest wrogiem Pana Jezusa. I w momencie, kiedy właśnie chcemy się spotkać z Nim, z naszym Panem i chcemy uzyskać właśnie od Niego jakąś pomoc, skupić się, przelatują najdziwniejsze historie, a niekiedy nawet niestworzone, bo zdarzają się przecież często obrazy, których w ogóle nie oglądaliśmy, tylko jest to jakaś kompilacja różnych rzeczy, które napakowaliśmy sobie do naszego wnętrza. No, chyba nie jest to przejaw największej naszej mądrości. I potem ta maszyna pracuje, włączona przez kogoś właśnie w tym momencie. Dlatego asceza pewna obowiązuje każdego chrześcijanina. Jeżeli będziemy ładować dużo złych rzeczy do swojego wnętrza, to faktycznie będzie nam bardzo trudno spotkać się z Panem Jezusem, bo On tylko w ciszy do nas przemawia, tak?
Jest takie powiedzenie starożytne, które mówi: natura terre vacuum, natura boi się próżni. Myślę, że podobnym prawem rządzi się trochę świadomość człowieka, że generalnie źle znosimy taką sytuację, kiedy nic się nie dzieje wokół nas. Podobno jeżeli człowieka by zamknąć w jakimś idealnie szczelnym pomieszczeniu, w którym nie docierałyby do niego żadne bodźce fizyczne z zewnątrz, bardzo szybko, po kilku minutach zaczyna się czuć zaniepokojony, zaczyna się czuć bardzo źle. Tak jesteśmy po prostu skonstruowani, że nasze myśli, naszą świadomość nieustannie coś musi wypełniać, coś się tam musi dziać. Dlatego chyba od początku historii modlitwy chrześcijańskiej, gdzieś od czasów ojców pustyni, cisza była jedną z najtrudniejszych rzeczy do osiągnięcia w modlitwie. Znacznie łatwiejsze były wszystkie formy modlitwy, które domagały się aktywności, domagały się mówienia, czy było to odmawianie pacierza, litanii, później różańca, jakakolwiek forma działania, to jakby jest zgodne z naszą naturą. Natomiast wtedy, kiedy trzeba zamilknąć i poddać się działaniu, wtedy rozpoczynają się trudności, jak to młodzi mówią, zaczynają się schody. I właśnie tak rozmawiałem kiedyś z grupą młodych ludzi, którzy w czasie Triduum Paschalnego po liturgii wielkopiątkowej chcieli przyjść w nocy, przyszli w nocy na swoją wyznaczoną godzinę adoracji, żeby się pomodlić, i trochę mi opowiadali, tacy, no może nie zdegustowani, ale tacy mocno niezadowoleni, że proszę księdza, no byliśmy godzinę w kościele, ale bardzo trudno nam się było pomodlić, bo ciągle coś ktoś mówił. Ktoś przyszedł i jak nie odmawiał różaniec, to litanie, jak nie litanie, to koronkę, jak nie koronkę, to śpiewał pieśni po kolei ze śpiewnika. Wszystko to było bardzo ładne, bardzo pobożne i najpewniej ze szczerego serca, ale myśmy się nie mieli kiedy pomodlić. Co ciekawe, w tych młodych ludziach, wydawałoby się ludziach wychowanych gdzieś wśród bardzo głośnej muzyki, wśród wielu bodźców docierających, wśród ogromnej różnorodności sprzętu elektronicznego wydającego z siebie różne dźwięki, w tych ludziach, oczywiście byli to akurat ludzie z jednej ze wspólnot modlitewnych, było ogromne zapotrzebowanie na ciszę, na to, żeby przyjść i przed tym Najświętszym Sakramentem po prostu sobie pobyć. Pozwolić Jezusowi mówić, pozwolić Mu powiedzieć to, co dla Niego jest ważne. Często tego nie umiemy. Myślę, że tutaj trzeba trochę jakby złamać nawet swoją naturę, żeby nakazać sobie milczenie. Ale to oczywiście procentuje bardzo mocno później w życiu, nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy przed Najświętszym Sakramentem, ale w przeróżnych sytuacjach życiowych, kiedy milczenie jest nam bardzo potrzebne i często decyduje o tym, że nie wybucha wielki konflikt czy wielka kłótnia. Ta umiejętność nabyta na adoracji może się naprawdę okazać bardzo bezcenna.
Jeżeli tego nie umiemy, ale mamy pragnienie osiągnięcia tej wewnętrznej ciszy, to możemy się modlić o to, by ta cisza w nas zapanowała? Możemy prosić Pana Boga o to?
Oczywiście, że tak. Musimy pamiętać o tym, co święty Paweł napisał w liście do Rzymian, że tak naprawdę nie my jesteśmy autorami naszej modlitwy. Duch Święty jest sprawcą modlitwy w nas i to Jemu powinniśmy powierzać wszelką naszą aktywność i działalność, także tę działalność i aktywność na modlitwie. To On może się stać autorem tej wewnętrznej ciszy, która pozwoli nam Jezusa słuchać, która pozwoli nam dotrzeć do tego, co On ma nam do przekazania, dotrzeć do Jego woli. To jest jakby pierwszy i podstawowy warunek, że także ta cisza nie powinna być tylko z nas, nie powinna być tylko nasza. Ale oczywiście i nasz ludzki wysiłek też jest tutaj w tym momencie bardzo ważny. I to trochę tak jak z uczeniem się każdej nowej sprawności. Ja pamiętam, jak z oporami w dzieciństwie uczyłem się jeździć na rowerze. I gdybym się załamał po pierwszej sytuacji, kiedy rozbiłem sobie nos, wyprzedzając o kilkadziesiąt centymetrów własny rower, pewnie nie jeździłbym do dzisiaj na nim do tej pory. Ponieważ ja tak miałem w sobie na tyle determinacji, zachęcony przez mojego tatę, wsiadłem na rower ponownie, jeżdżę dzisiaj na nim z wielką przyjemnością i pomaga mi to zachować w miarę dobrą kondycję i dobre zdrowie. I chyba podobnie z wszystkimi doświadczeniami, także z doświadczeniami na modlitwie, że początki nie zawsze bywają bardzo zachęcające, zwłaszcza kiedy uczymy się tych trudniejszych form modlitwy, a adoracja niewątpliwie do takich należy. Początki to właśnie nieraz wielki bałagan, wielki natłok myśli, wielka burza i trzeba to po prostu przetrwać. W tych początkach bardzo ważna jest wierność, żeby przychodzić nawet wtedy, jeśli poprzednim razem się nie udało, jeśli nie przyniosło nam to zbyt wielkiej satysfakcji. Musimy pamiętać o tym, że przecież nie modlimy się przede wszystkim po to, żeby mieć satysfakcję. Modlimy się po to, żeby spotkać się z Jezusem, żeby Go uwielbić, żeby Go usłyszeć. I do tego trzeba czasami dochodzić, ponieważ modlitwa to jest wspólne działanie Boga i człowieka. Bóg jest stały, Bóg jest niezawodny. My musimy się naszej działki po prostu nauczyć.
Tak, dziękuję bardzo. Naszym gościem, przypominam, jest ksiądz dr Andrzej Cieślik i zapraszamy naszych słuchaczy, by właśnie powiedzieli, czy potrafią i w jaki sposób swoje problemy rozwiązują przed Panem Jezusem, czy już tego próbowali. Prosimy bardzo.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy 056. I telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy 00 48 56.
Państwo, dziś rozmawiamy o tym, czy potrafimy rozwiązywać nasze problemy przed Panem Jezusem. Naszym gościem jest ksiądz dr Andrzej Cieślik.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Słuchaczka z Mazowsza. Bardzo dziękuję za przepiękną katechezę. Chciałam się podzielić doświadczeniem, że naprawdę adoracja przynosi wspaniałe rezultaty. Wiele problemów, na które właściwie żaden człowiek nie może dać rady, rozwiązuje się, kiedy jesteśmy przed Panem Jezusem. Jednak warunkiem, żeby przed tego Pana Jezusa przyjść, jest to, żeby człowiek się nie bał, nie czuł się odrzucony. Dlatego wspaniałe jest, jeżeli powiedzmy słyszy się dzienniczek siostry Faustyny, czy w ogóle głoszenie miłosierdzia Bożego, że Pan Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika, kocha każdego człowieka. Natomiast mówienie, że Pan Bóg powiedzmy odrzuca i jest przeciwko tobie. Dzisiaj usłyszałam w katechezie na temat czwartego przykazania, że choćby cię ktoś gwałcił, choćby cię rodzice gwałcili, choćby cię katowali, masz przebaczyć, masz wrócić, masz z nimi być. Studentka pogłaskała ojca po głowie. Ja jestem zdania, że owszem, trzeba się modlić, trzeba wybaczać, trzeba życzyć tym ludziom jak najlepiej. Natomiast kontakt osobisty uważam wcale nie w każdej sytuacji, czasami absolutnie nie. Ja uważam, że owszem, za oprawców trzeba się modlić, trzeba Pana Jezusa adorować, trzeba im życzyć jak najlepiej. Natomiast w momencie, jeżeli ktoś zagraża mojemu ciału i mojej duszy, jeżeli ktoś ma do czynienia z pedofilami i sadystami, uważam, wcale nie ma obowiązku. I mówienie na antenie, że Pan Jezus jest przeciwko tobie, to wydaje mi się jest troszeczkę nie na miejscu. Pan Jezus nie jest przeciwko nikomu, nawet Łotrowi wybaczył, a człowiek zupełnie niewinnie może być po prostu ofiarą sadystów. Także modlitwa, tak, przebaczenie, życzenie jak najlepiej, natomiast kontakt absolutnie. Każdy ma prawo czuć się bezpiecznie.
Na pewno, dziękujemy.
Niewątpliwie z tym ostatnim zdaniem ja się całkowicie zgadzam, ale tak się składa, że jadąc tutaj dzisiaj samochodem do Torunia, a jechałem przez kilka godzin, słuchałem dokładnie tej samej katechezy, o której pani w tej chwili tutaj mówi. I z tego, co ja zrozumiałem, troszeczkę jest to może obok naszego dzisiejszego tematu, ale jest to dość ważne, to właśnie ta studentka, która w taki trochę spektakularny sposób przebaczyła swojemu ojcu, który ją krzywdził, tam chodziło o to, że ją bił w dzieciństwie konkretnie, przyszła do niego w momencie, kiedy on już nie stanowił żadnego zagrożenia dla niej. Przyszła do niego wtedy, kiedy on już był na etapie swojej przemiany, swojej pokuty, kiedy siedział w domu biedny, zapłakany, skruszony i nie mogący pojąć, jak ona mu była w stanie przebaczyć. Oczywiście zgadzam się z tym, że jeżeli ktoś stanowi dla nas zagrożenie, aktualnie stanowi dla nas zagrożenie, to nie musimy takiej osoby szukać, nie musimy szukać z nią kontaktu i to jest całkowita racja. Mamy się prawo przed taką osobą obronić. Ale w momencie, kiedy jesteśmy już dorosłymi, silnymi, niezależnymi ludźmi, to czasem ten gest przebaczenia po pierwsze może zmienić czyjeś życie i tak się stało w wypadku tej dziewczyny i jej ojca, a więc poznacie po owocach, ale po drugie, co może ważne, a nie zdajemy sobie z tego sprawy, może zmienić nasze życie, ponieważ człowiek, który nosi w sobie nienawiść, człowiek, który nosi w sobie nieprzebaczenie, żal, nigdy tak naprawdę nie będzie człowiekiem szczęśliwym. Nie poczuje nigdy pełni szczęścia, nie wyleczy także nigdy do końca swojej rany. Przebaczenie jest warunkiem wstępnym, przynajmniej przebaczenie na poziomie aktu woli jest warunkiem wstępnym wyleczenia rany, która w nas jest. I myślę, że właśnie do takich rzeczy, do takich przebaczeń także może człowiek dojrzewać na adoracji. Nie od razu, będzie się buntował. Będzie mówił, ja nie chcę, ja doznałem tyle krzywdy, przecież jest jakaś sprawiedliwość, niech on teraz pocierpi. A Pan Jezus będzie czasem uparcie milczał wtedy. Pozwoli nam usłyszeć to, co sami mówimy. Aż do momentu, kiedy wyda nam się to trochę absurdalne i powiemy, a może to jednak nie jest, Panie Jezu, Twoje rozwiązanie.
Słuchamy Radio Maryja.
Ja czekam na rozmowę.
Jest Pani na antenie, kogo witamy?
Barbara Brach z Lipinek koło Gorlic.
Prosimy bardzo. Witamy Panią bardzo serdecznie.
I radio wyłączyć, proszę.
Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jestem bardzo szczęśliwa, że dodzwoniłam się do Radia Maria. 2 tygodnie temu w niedzielę miałam zaszczyt w czasie naszej pielgrzymki z Lipinek gościć w Radiu Maria i modlić się w czasie nabożeństwa koronkowego, nabożeństwa miłosierdzia Pana Jezusa. Bóg zapłać za katechezę tak bardzo głęboką, za tematy, które od lat bardzo mnie nurtowały. Wybaczanie jest naprawdę czymś pięknym. W życiu staram się zawsze wszystko wybaczać. I wtedy człowiek jest spokojny, jest uśmiechnięty. Nawet gdy przyjdzie dźwigać jakiś ciężki krzyż, to wtedy ma się tą łączność z Panem Jezusem, łączność z krzyżem i jest tak lekko. Wybaczanie jest wielkim darem od Boga, że człowieka stać na wybaczanie jakichś krzywd, jakichś niepokojów wewnętrznych. Najlepiej odczuwa się to w czasie Komunii Świętej. Po Komunii Świętej nie mogę nigdy śpiewać zaraz. Po prostu przysłaniam sobie oczy i tak głęboko rozmawiam z Panem Jezusem. I wydaje mi się, że w Kościele powinno być w całej Polsce takie milczenie po Komunii Świętej, chociażby kilka minut tej ciszy, żeby każdy mógł po przyjęciu Pana Jezusa porozmawiać sobie z Nim, wyznać Mu swoje podziękowania, swoje prośby, swoje radości, smutki, bo każdy pacierz w domu już nie jest już taką łącznością, jak tuż po Komunii Świętej z Panem Jezusem. I wydaje mi się, że przywrócenie tej ciszy po Komunii Świętej byłoby wielkim dobrodziejstwem nawet i dla młodzieży. Dla dorosłych tak samo. Oni śpiewają pięknie. Oni są połączeni śpiewem. Ale wydaje mi się, że to jest za mało, że człowiek potrzebuje tej ciszy, o której tutaj ojciec wspominał, tej ciszy, żeby człowiek mógł ze sobą porozmawiać, żeby mógł się nad sobą zastanowić, żeby przeanalizował cały dzień, swoje życie, fragmenty życia. I ta cisza po Komunii Świętej to jest najwspanialsza. Tak samo po przeistoczeniu, tak zwanym podniesieniu. Ja, owszem, to jest przyjęte w Kościele, że się po przeistoczeniu wstaje, a mnie osobiście chciałoby się tak jeszcze poklęczeć, tak jeszcze patrzeć na ten moment przeistoczenia, kiedy kapłan podnosi hostię, kiedy kapłan podnosi kielich. To są tak ważne momenty, a tak czasem trzeba, no tak jest w Kościele przyjęte, że wstajemy. A tak chciałoby się dłużej klęczeć i być w takim głębokim zastanowieniu. A drugi właśnie taki moment to Komunia Święta. Ja jestem bardzo zawsze szczęśliwa, kiedy po Komunii Świętej tak sobie długo, długo rozmawiam z Panem Jezusem. Bo śpiew wytrąca mnie z tej ciszy, z tego zastanowienia się nad sobą. I jeszcze raz powtarzam, wydaje mi się, że brakuje ludziom tej ciszy po Komunii Świętej, żeby mogli sobie porozmawiać, przeanalizować swoje postępowanie, przemyśleć wszystko, coś przyrzec Panu Jezusowi, przeprosić, o coś poprosić.
Tak, dziękujemy.
Te momenty są bardzo, bardzo ważne.
Dziękujemy Pani Barbaro, już Pani mówiła, to rozumiemy i to są pragnienia bardzo, bardzo dobre, ale jest pewne ale. Prosimy księdza.
Dotknęła Pani bardzo ważnego, wydaje mi się, tematu, relacji pomiędzy Eucharystią sprawowaną, a więc mszą świętą, Eucharystią jako ofiarą, a Eucharystią jako adoracją. Jedno i drugie ma swoją logikę. Msza święta, Eucharystia sprawowana jako ofiara, ona jest akcją. Tam cały czas coś się dzieje. Ma pewien swój logiczny ciąg. Oczywiście jest tam również i miejsce na ciszę, to nawet we wprowadzeniu do mszału rzymskiego o tym przeczytamy, że są krótkie momenty ciszy, na przykład po kolekcie, po tej pierwszej modlitwie na początku mszy świętej, kiedy kapłan śpiewa czy mówi wezwanie módlmy się, zapada chwila ciszy. Po to, żebyśmy sobie uświadomili, z czym na tę Eucharystię przyszliśmy, po co tutaj jesteśmy. Jest chwila ciszy jak najbardziej dopuszczalna i nawet zalecana, także i po Komunii Świętej. Natomiast nie jest to, msza święta nie jest czasem na adorację. Kiedy przyjmiemy Jezusa, stajemy się jakby żywymi monstrancjami. Mamy go w sobie. Mamy go w sobie przecież nie tylko przez minutę, dwie czy trzy, ale nosimy go w sobie przez dłuższy czas. Mnie osobiście trochę dziwi, może nawet czasem boli nieco inna rzecz, kiedy odprawiam czasem, zwłaszcza w małych parafiach, gdzieś na rekolekcjach czy przy innych okazjach mszę świętą, kończy się błogosławieństwo, schodzę do zakrystii, zdejmuję ornat, wychodzę do prezbiterium, żeby na chwilę uklęknąć przed tabernakulum, podziękować Panu Jezusowi za Eucharystię i widzę pusty kościół. Zdejmowałem ornat niecałą minutę. A przecież ten Pan Jezus jeszcze w nas jest. Wtedy właśnie byłby czas, żeby zostać, żeby coś Mu jeszcze dopowiedzieć, żeby o coś Go zapytać. Msza Święta jest także wydarzeniem wspólnotowym i tam musimy się poddać pewnym rygorom wspólnoty, tak jak w rodzinie. Kiedy wstajemy, to wstajemy wszyscy. Kiedy klękamy, to klękamy wszyscy. Tego domaga się jedność znaku. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy przyszli 10 czy 15 minut wcześniej do kościoła i się do tej Eucharystii w ciszy bądź też przez wspólną jakąś modlitwę przygotowali i również nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy mając w sobie tę głęboką potrzebę bycia z Jezusem, zostali w tym kościele 5, 10 czy 15 minut i jeszcze poadorowali, jeszcze poklęczeli, wtedy już bez patrzenia na zegarek, bez oglądania się na innych, bez żadnych ograniczeń i to na pewno byłoby piękne dopełnienie naszego udziału we mszy świętej.
I drodzy Państwo, przypominam, że dziś mówimy o adoracji, o rozwiązywaniu naszych problemów przed Panem Jezusem. Może to trochę trudny temat, ale spróbujmy jego podjąć. O przebaczeniach, o przebaczeniu już mówiliśmy nieraz. Natomiast właśnie o tym, jak usłyszeć głos Boga w swoim sercu, jak do tego się przygotować. To jest może trudniejsze, ale to jest tak dużo dające ludziom, którzy są zagubieni pośród tak wielu sytuacji, których nie umieją rozwiązać. Tracą pokój ducha, tracą wewnętrzne jakieś opanowanie, są nerwowi i tą nerwowością innych zarażają. Tymczasem właśnie Pan Jezus jest źródłem pokoju, jest źródłem miłości i może nam to dać również. Może to się też stać naszym udziałem. Także może tym się dzielmy. Rozwiązujemy nasze problemy przed Panem Jezusem.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Mówi Maria z południowej Polski.
Prosimy bardzo.
To był 98 rok i byłam w Medjugorje. I tam, jeżeli ktoś był, jest koło parkingu, jest figura Jezusa, Pana Jezusa z Matry Stałego. I tam było dużo kurzu. Ja zaczęłam, mówię tak, i skończyła się msza. Wiem, że nabożeństwo, adoracja miała być jakoś później. Więc ja poszłam do kierowców, wzięłam ścierkę, trochę wody, szczotkę i mówię, to ja posprzątam na tym placu wokół Pana Jezusa. I zaczęłam sprzątać. I w pewnym momencie zaczęła się adoracja. I mówię tak, a Panie Jezu, to ja to posprzątam, adoracja, to ja Cię pozdrawiam w tym Najświętszym Sakramencie. Ja nie umiałam, ja nie wiedziałam, co znaczy adoracja. Więc tak jak rozumiałam, więc przyznaję, tak powiedziałam, ja Cię pozdrawiam, dziękuję Ci, że jesteś z nami, ja tu posprzątam. I sprzątam, jeżeli ktoś widział, to tam jest tu figura Pana Jezusa stoi, a tu jest krzyż, leży na tej posadzce. To jest tak jak trumna, coś takiego. I sprzątam. I w pewnym momencie przychodzi jakiś pan. Widzę, że jednak odczułam, że coś mi zagraża. I mówię tak, Panie Jezu, ja chyba powinnam być na adoracji. Ale mówię, nie, no ten kurz sprzątnę. ale widzę, że ten pan zbliża się coraz bardziej. Światło zgasło, bo tam było oświetlenie, zgasło w pewnym momencie, ten pan za mną, więc ja złapałam to wiaderko i te szczotki i zaczęłam uciekać i mówię, Jezu, ja powinnam być na adoracji, tobie chyba naprawdę nie zależy na tym kurzu, coś tu jest nie tak ze mną, ja nie rozumiem, ale jak tak, to mówię, Panie Boże, ja już lecę. Dopadłam do autobusu, tam do kierowców, one tam już słuchali, adorowali Pana Jezusa i mu pytaj się, co się stało, ja mówię, że ktoś mnie przegonił. I mówię, wiecie co, ja powinnam być na adoracji. Ja nie rozumiem, ale chyba coś tu nie tak jest. To ja mówię, Pan Jezus chyba nie chce, żeby Jego adorować, tylko chyba coś chodzi o człowieka. I rzeczywiście zostawiłam to, obmyłam się, tylko dali mi się wody napić. Napiłam się, przyszłam na plac, już nie pchałam się do przodu, żeby nie rozpraszać. I wyobraźcie sobie, jestem rozdygotana cała. I mówię, Jezu mój, nie mogę się skupić, rozdygotana cała. Tak chciałam Ci posprzątać tam, bo tyle kurzu. I nagle w pewnym momencie słyszę od ołtarza głos, od Najświętszego Sakramentu, bo było wystawienie. Mi nie zależy na tym kurzu, na tym, co jest wokół mnie, ale to na Twoim sercu, to Twoje serce trzeba odkurzyć i uzdrowić. Mówię, Jezu, a ja myślałam, że jak Ty jesteś w Najświętszym Sakramencie, to Ciebie adorujemy, a tu Tobie chodzi o człowieka i każdego chcesz przytulić, każdego chcesz uzdrowić. O Boże, no i przeprosiłam Pana Jezusa, ale nadal rozszczęsiona wewnętrznie, bo rzeczywiście się wystraszyłam i mówię, Boże, to ja Cię, Panie Jezu, przepraszam za tych, co tam nie widzieli potrzeby, żeby przyjść. Może tak samo myśleli jak ja. To pomóż im zrozumieć to, że Ty chcesz każdego uzdrowić, każdego chcesz przytulić, pokierować. Więc mówię to już teraz, no dobrze, może tak trzeba, żeby się tak stało, żebym ja wiedziała, o co chodzi w adoracji. No i później słyszę, nie wiem, wiem, że ojciec Sławko prowadził tą adorację, a tu nagle i słyszę głos po polsku. A teraz pomódlmy się za tych rozszczęsionych, za tych, co nie mogą się skupić. Wiem, że to wszystko tak spłynęło i w te kamienie tam to spadło, a ja poczułam się tak szczęśliwa. Mówię, Jezu, to takich jak ja, to jest więcej. I dziękowałam Panu Jezusowi. Od tamtej pory wiem, czym jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Że Pan Jezus czeka, chce nam pomóc. A my tak zawsze po swojemu. I tak najczęściej jak klęczniemy przed Panem Jezusem, czy siądziemy, czy stoimy, bo zależnie jak się kto czuje, jakiej pozycji, to wtedy my gadamy i gadamy, a nigdy nie wyciszymy się. Ja kiedyś tylko wiem, że 5 minut tak chciałam w ciszy przed Panem Jezusem, cały pot mi leciał po plecach, zobaczyłam, jak jestem rozgadana, jak lubię gadać dużo i nie dopuścić do słowa. A jeszcze jednym się chciałam podzielić, z córką miałam problemy, właściwie to kłopoty w domu, w rodzinie, wpłynęły na dalsze życie córki i nie ma co ukrywać, że rzeczywiście, że nie zdajemy sobie sprawy, jak ranimy swoje dzieci, jak ich unieszczęśliwiamy i później mają problemy w dorosłym życiu odnaleźć się czy ułożyć życie. I rzeczywiście poznała chłopaka, z nim zamieszkała. Wiedziałam, że to nie jest tak. Prosiłam Pana Boga, Boże, pomóż mi. Wsparcia od męża nie ma, no bo nie wie, to znaczy wierzę, że Bóg jest, ale modlitwa nie, komunia nie, spowiedź nie, więc jest tak jak jest, modlę się i wierzę, że on któregoś dnia, bo już zaczyna się budzić z tego i zaczęłam się modlić do świętego Józefa, ponieważ u nas każdego 19 miesiąca jest msza, jest nabożeństwo do świętego Józefa. Więc mówię, święty Józefie, Ty tak się opiekowałeś Panem Jezusem. Wiem, że tak dziećmi się opiekujesz. Takie, czułam to wewnętrznie. I akurat 19 grudnia, bo córka tak się urodziła, więc wziąłam nowennę 9 dni przed jej urodzinami. I 19 grudnia to nowenna się zakończyła. Ofiarowałam to Panu Jezusowi i msza święta i takie wewnętrzne, żebym pielgrzymowała do sąsiedniej parafii, tam nabożeństwo 17 każdego miesiąca, Pani że Mario. Dzieciątka Jezus, to jest długie, ale chcę tylko teraz powiedzieć, tak. że tam była, chodziłam na tę adorację przez 9 miesięcy, jeżeli ja nie mogę, i za dzieci zranione już w łonach matek.
Tak. Pani Mario, rozumiemy. Nie może Pani całego czasu nam zająć antenowego. Dziękujemy bardzo za ten telefon, za to świadectwo wspaniałe.
Tak, nawet w pewnych momentach chyba wszyscy słuchaliśmy go z pewnym uśmiechem i z radością. Ja tutaj na kilka rzeczy chciałbym zwrócić uwagę, bardzo fajnych, bardzo takich cennych, które Pani powiedziała. Pierwsza sprawa, właśnie ta historia ze sprzątaniem tej figury. Jakby dotknęła Pani w gruncie rzeczy bardzo głębokiego problemu, relacji między kontemplacją a akcją, jak to się mądrze w teologii duchowości nazywa. I chyba coś takiego w nas jest, że łatwiej nam zdobyć się właśnie na jakieś działanie, łatwiej nam wziąć tą szczotkę, szmatę, odkurzyć figurę, coś zrobić, niż pójść i 5 minut pomilczeć. Wie Pani, kiedy ja rozmawiam ze studentami, to oni opowiadają o czymś takim, że kiedy jest sesja i siadają do trudnego egzaminu, obkładają się cali książkami, pierwsza mi, która przychodzi, pójdę sobie zrobić herbatę, albo nie, lepiej kawę. Wracają, mówią, ojej, brudne naczynia w zlewie. Cały rok im nie przeszkadzały te brudne naczynia w zlewie, ale teraz trzeba, ojej, a to okno to takie nieumyte, szybciutko przelecę ścieżką. I tak 2 godziny zlatują, bo łatwiej, prawda, podjąć jakąś prostą akcję, działanie, niż wlepić oczy w książkę i zacząć się uczyć. Dokładnie to samo jest w wypadku adoracji. Łatwiej jest nam posprzątać cały kościół, niż poklęczyć 15 minut w ciszy przed Panem Jezusem. I to fajnie, że Pani zwróciła na to uwagę. I też się tak właśnie uśmiechnąłem na myśl o symboliczności tego sprzątania, ale to już właściwie Pani sama nam to wyjaśniła bardzo dobrze i powiedziała, o jakie sprzątanie najbardziej Panu Jezusowi chodzi. Natomiast mam nadzieję, że wtedy, kiedy doświadczyła Pani tej trudności ciszy, to zaowocowało to w Pani życiu również tym, że o tę ciszę jest Pani znacznie, znacznie teraz łatwiej. Mam nadzieję, że tak właśnie jest.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Teresa z Warszawy.
Prosimy bardzo.
Chciałabym powiedzieć, że adoracja jest dla mnie rzeczą dosyć trudną, chociaż nie niemożliwą, ale bardziej kontakt mój i rozmowa z Bogiem jest na medytacji. Może właśnie tak jak ksiądz powiedział, że mam temat i umysł mój jest zajęty zadanym tematem, sceną z Ewangelii, rozmową, którą z Ewangelii przeczytałam i medytując to i zadając Panu Jezusowi pytania dotyczące już mnie osobiście, wtedy łatwiej mi się rozmawia z Panem Jezusem. Co nie znaczy, że nigdy nie zdarzyło mi się na adoracji osiągnąć takiego, to znaczy doznać takiego, to osiągnąć, no nie, bo to nie moja zasługa, ale doznać tej łaski, że Bóg przemówił w sposób odczuwalny, w sposób słyszalny w sercu. I to było, to pomógł mi osiągnąć tę ciszę, podpowiadając mi może, jak to zrobić. Ja na początku usiadłam przed Najświętszym Sakramentem i powiedziałam, ja Ci chcę, Panie Jezu, podziękować za wszystko, co od Ciebie otrzymałam. I natychmiast miałam myśl, ale Ty przecież i tak wiesz, za co ja będę dziękować. Co wtedy powiedziałam, to ja Cię będę prosić o to, co mi jest potrzebne. I znowu przyszła myśl, ale Ty przecież i tak wiesz, o co ja Cię poproszę. No to wtedy powiedziałam, no to ja sobie po prostu posiedzę przed Tobą. Nie minęło 2 minuty, kiedy mi na wszystkie możliwe prośby odpowiedział. I to uśmiechnęłam się, bo to były słowa piosenki, którą usłyszałam w radio, ale nie zwróciłam na nie uwagi. Ja pierwszy raz słyszałam taką piosenkę i wcale nie usiłowałam jej zapamiętać. Ja dopiero skojarzyłam, że to była piosenka, czyli łącznie z melodią, którą słyszałam w sercu, i dał mi tymi słowami odpowiedź, a brzmiało to tak. To niemożliwe, by dobry Bóg, mając do wyboru wiele dróg, nie wybrał jednej, właśnie tej, która dla mnie najlepsza jest. I odpowiedź na wszystko, o co chciałam zapytać, otrzymałam w tej krótkiej informacji, Oczywiście wtedy już było mi bardzo łatwo siedzieć w ciszy, bo to był taki nawiązany kontakt. Ale stwierdzam, że taki kontakt łatwiej mi osiągać na medytacji i zaczynam od zadanego sobie czy przez księdza tematu wyznaczonego i wtedy taka rozmowa z Panem Jezusem jest dla mnie prostsza. I oczywiście daje mi odpowiedź na moje problemy, na pytania i czasem to mówię, ja cię przepraszam, że ja pytam o rzeczy takie, co się dzisiaj wydarzyło i nie wiem właściwie, czy to ważne, czy nie, czy należy się tym zajmować. I dostaję odpowiedź. Wszystkim się należy zajmować, skoro uznałam to za ważne, to Pan Jezus z chęcią odpowiada. To bym tyle miała do powiedzenia. Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bardzo.
Bardzo dziękujemy za to takie radosne świadectwo. Mnie ono osobiście przywiodło na pamięć nawrócenie świętego Augustyna, który przeszedł przez wszystkie możliwe szkoły filozoficzne, które na przełomie IV i V wieku, kiedy żył, były. A ostatecznym momentem jego nawrócenia było, kiedy usłyszał dziecko wypowiadające w ogrodzie słowa jakiejś zabawy, piosenki, w której znajdowały się słowa tolle lege, bierz i czytaj. Wziął Pismo Święte, spotkał Jezusa i się nawrócił. Został jednym z większych świętych Kościoła. Więc coś w tym rzeczywiście jest. Ale dotknęła Pani kolejnego bardzo ciekawego tematu. O ile w głosie poprzedniej słuchaczki mieliśmy temat relacji między kontemplacją a akcją, o tyle Pani dotknęła tematu relacji między kontemplacją, adoracją a medytacją. Myślę, że warto dwa słowa na ten temat powiedzieć. Medytacja to jest rzeczywiście czynność przede wszystkim naszego intelektu. To jest to, co robimy w oparciu o słowo, kiedy staramy się zrozumieć Jezusa, kiedy pobudzamy również naszą wyobraźnię. To jest bardzo ważny etap w rozwoju życia modlitwy. Ale myślę, że z medytacją i z adoracją to jest troszeczkę tak, jak z narzeczonymi. Narzeczeni, kiedy się poznają, młodzi ludzie, kiedy się poznają i coś tam zaiskrzy między nimi, na początku mają sobie bardzo dużo do powiedzenia. Młodzi ludzie są w stanie całe noce ze sobą przegadywać, gdzieś przytuleni, przy ognisku, w namiocie, trzymający się za rękę. Mnóstwo rzeczy opowiadają sobie o całym świecie, wyznają sobie swoje najskrytsze sekrety, zwierzają się ze swoich bólów. To może trwać tygodniami, miesiącami, może nawet latami. Ale myślę, że nie całe życie. Przychodzi taki etap w relacji między ludźmi, kiedy czują się już zmęczeni słowami. I przychodzi taki moment, że czasem cenniejsze jest dla nich spojrzeć na siebie, potrzymać się za rękę i nic nie powiedzieć. A mimo to poczucie bliskości jest między nimi ogromne. I myślę, że trochę też tak jest z Panem Bogiem. Jak patrzę na młodych ludzi, którzy się świeżo nawrócili, to oni rzeczywiście chcą zagadać Pana Boga. Mają mnóstwo do powiedzenia. Wertują Pismo Święte na modlitwie, co przynosi zresztą bardzo dobre efekty, bo to słowo zapada w nich, rzeczywiście tym słowem zaczynają żyć. Ale po kilku miesiącach, po roku, po dwóch mówią: ja już jestem zmęczony. Właśnie to, czego Pani doświadczyła. Przecież Pan Jezus wszystko wie, co ja Mu powiem nowego, co ja Mu powiem odkrywczego, prawda? I wielu ludzi się wtedy zniechęca do modlitwy. Mówi, to ja mam chyba kryzys modlitwy, to coś się niedobrego dzieje. A to właśnie nie. To właśnie przychodzi następny etap, kiedy słowa przestają być tak bardzo ważne, kiedy rodzi się inne poczucie bliskości, nie wypływające z słów, ale wypływające z doświadczenia obecności. To jest ten przepiękny etap, kiedy właśnie Pan Jezus nie przychodzi w jakichś pojęciach skomplikowanych do nas, ale jednym prostym słowem, jedną prostą myślą przynosi nam czasem takie światło, które staje się bardzo ważne dla naszego życia.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Słuchamy.
Ja chciałam się włączyć do...
Jest Pani na antenie. Kogo witamy?
Mówi Zofia.
Prosimy bardzo.
Chciałabym jeszcze coś tak dopowiedzieć do poprzedniej tutaj pani, której właśnie tak brakowało tej ciszy. Ja może bym chciała zwrócić jeszcze uwagę, że jak się obserwuje nieraz tak w kościele, będąc podczas komunii, kiedy już się zaczyna komunia, kiedy kapłan przyjmuje komunię świętą, kiedy Baranku Boży, no to od razu tak, kończy się Baranku Boży, no i niektórzy już sobie, siadają sobie w tej ławeczce i czekają. Ale właśnie w tym momencie jest taki czas, chociaż Pan Jezus jest obecny, wiadomo, w kościele i przy zamkniętym tabernakulum, a to jest otwarte tabernakulum, jest komunia święta, jest hostia, to już jest właśnie wtedy taki piękny czas, jeszcze przed przyjęciem komunii, kiedy kapłan przyjmuje komunię, zanim wszyscy podejdą, albo potem po powrocie, niektórych na przykład widzę sama osobiście, bo tak jest, wracają od komunii, jak z targu, rękami gdzieś tam machają, czy w kieszeni, czy gdzieś tam wracają sobie, siada sobie do ławeczki, a ludzie sznurami jeszcze idą do komunii, jeszcze jest długi ten czas i właśnie wtedy jest taki piękny czas, piękny, kiedy komunia, kiedy jest, nawet można zaobserwować to, cała służba liturgiczna, ministranci, wszyscy na kolanach, a niektórzy sobie tak od tak siadają, a jest możliwość, kiedy można wtedy sobie poklęczeć, pomyśleć, właśnie pomedytować, podziękować, przeprosić. To jest taki piękny okres. Piękna chwila jest taka. Przed zamknięciem, przed dzwoneczkiem jeszcze jest dużo, dużo czasu. Także myślę, że można to właśnie wykorzystać w niektórym podpowiedzi. Nawet ja uważam, że dobrze by było, żeby kapłani zwracali uwagę właśnie na po prostu tak, jak to by powiedzieć, rozbudzili właśnie, podpowiedzieli właśnie wiernym, że to jest właśnie taki czas. Od komunii kapłańskiej począwszy aż do dzwoneczka, kiedy ostatni kielich z hostiami wróci z powrotem do komunii, do tabernakulum, kiedy komunia święta się zakończy. Taki piękny, długi czas jest. Wtedy właśnie jest tyle czasu do wykorzystania, też w zależności od tego, jak długo czas komunii trwa, jak długo jest wiernych, jak jest duży kościółek, czy tam więcej przyjmuje osób komunię, także można to właśnie...
Tak jest, pani Zofio, tak jest.
Tak.
Dziękujemy.
Proszę.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
No tu już właściwie poruszyła pani temat, który był poruszany. Są niewątpliwie w czasie mszy świętej momenty, kiedy także na tę krótszą czy odrobinę dłuższą adorację mamy czas i kiedy jest na nią miejsce. Ale przecież msza święta to nie jedyny moment, kiedy do tej adoracji jesteśmy zaproszeni.
Właśnie, Pan Jezus jest cały czas w tabernakulum, czeka na nas, a msze święte są kilka razy dziennie, w niedzielę, w dzień powszedni, jeszcze rzadziej.
Myślę, że dzięki Bogu mamy bardzo wiele kościołów, które są otwarte przez cały dzień, bardzo wiele kościołów, które mają kaplice adoracji Najświętszego Sakramentu, szczególnie w miastach, ale nie tylko w miastach, w miejscach, gdzie przychodzi bardzo wiele osób. I powiem szczerze, ilekroć znajduję się w takim miejscu, bardzo rzadko zdarza mi się, żeby być tam samemu. Zawsze ktoś jest, klęczy, modli się.
Słuchamy Radio Maria. Halo?
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja mam taki problem, bo 2 lata temu zmarła mi...
Kogo witamy?
Wiolę.
Prosimy bardzo.
2 lata temu zmarła mi babcia. I taki żal poczułam do Pana Boga i chciałam się zapytać, dlaczego? Taki żal poczułam, bo ona była najbliższą moją osobą, której mogłam się zwierzyć, powiedzieć jej wszystko. I
teraz brakuje pani takiej osoby.
Bardzo, bardzo. I teraz urodziłam drugie dziecko. Także no ciężko mi o tym mówić i nie wiem, co dalej robić.
Jest pani sama?
Nie, mam męża. Drugie dziecko, jak mówiłam. Tylko, że tej babci tak strasznie mi brakuje. Tak okropnie, że ona wszystko mi mówiła, co mam robić, jak mam robić. I taki żal poczułam do Pana Boga. I od roku zaczęłam znowu chodzić do kościoła i znowu zrozumiałam, że bez Pana Boga to nie ma takiego życia, tylko że dalej mnie zastanawia to, czemu to tak wszystko było naraz, wszystko spadło.
Czemu babcia umarła? No bo miała pewnie swoje lata już. Ale wracając do naszego właśnie tematu.
Tak.
Pan Jezus jest. Zmartwychwstał, żyje, jest w każdym kościele. No i to, że pani chodzi do kościoła, to troszkę jeszcze mało. Właśnie zwracamy uwagę na to, że można ten kontakt z Panem Jezusem nawiązać, nie tylko w tym kierunku, że pani nadaje, ale również pani słucha. I to się pani jeszcze nie udało. Z tego wnoszę. Natomiast cały czas w tej audycji mówimy, że można usłyszeć. Poczuć w sercu.
Ja chciałbym jeszcze krótko, żeby tak nie zostawić całkiem pani pytania bez odpowiedzi. Czasem tak się zdarza, chyba dość często się zdarza, że my się obrażamy na Pana Boga za to, że nie spełnił obietnic, których tak naprawdę nigdy nie dawał. Pan Bóg, i to możemy bardzo uważnie przeczytać całe Pismo Święte, nie znajdziemy nigdzie takiej obietnicy, żeby Pan Bóg obiecywał, że ktoś będzie tutaj wiecznie żył na ziemi i nie umrze. Obietnica Boża, obietnica Jezusa jest zupełnie inna. Mówi, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Ale to nie umrze na wieki oznacza wieczne zbawienie, oznacza możliwość bycia zbawionym na wieki. Jezus sam przechodzi przez doświadczenie śmierci, chyba także po to, żeby nie było nam żal patrzeć, jak umierają, jak odchodzą nasi bliscy. Oczywiście jest nam żal po ludzku. Ale nie możemy mieć o to pretensji do Pana Boga, ponieważ nigdy nam nie obiecywał, że nie umrą nasi dziadkowie, nasi rodzice, nasi przyjaciele i nasi bliscy. Poza tym zaniepokoiło mnie, może tak lekuteńko mnie zaniepokoiła jedna rzecz, o której pani wspomniała, tak jakby mimochodem, że babcia mówiła pani wszystko, co pani ma robić. Jest pani dorosłą osobą, ma pani męża, dwójkę dzieci. Nie wydaje mi się, żeby to była idealna relacja.
To znaczy nie tak dosłownie, co mam robić, tylko że zawsze było takie wskazówki w życiu dawała i bardzo dobre. I teraz właśnie jak urodziło mi się to drugie dziecko, to no powiem szczerze tak na antenie już, że dziękuję Panu Bogu za to, że dał mi drugi, bo z jednym już miałam problemy i także urodziło się całe i zdrowe, teraz drugie było, jest, urodziło się i całe i zdrowe.
No to jest powód, żeby Panu Bogu dziękować
właśnie,
niewątpliwie.
Właśnie i myślę, że moja babcia nad tym czuwa.
Niewątpliwie wierzymy w świętych obcowanie, ale żeby wrócić troszeczkę do naszego tematu, tak? To cały czas dzisiaj mówimy także o kimś, kto bardzo wiele ważnych rzeczy nam mówi, kto podsuwa nam bardzo wiele rozwiązań, i to rozwiązań jeszcze wspanialszych, jeszcze mądrzejszych, jeszcze lepszych niż najbardziej kochająca babcia czy mama mogłaby nam podsunąć. Mówimy o Panu Jezusie, do którego przychodzimy właśnie wtedy, kiedy trudno nam się dzieje w życiu, kiedy nam jest źle, albo kiedy po prostu nie wiemy, w którym kierunku mamy pójść i wierzymy, że to On ma te właśnie rozwiązania, że to On jest w stanie zaproponować nam takie drogi naszego życia, które nie wyprowadzą nas na manowce, ale będą drogami pełnymi sensu i będą prowadziły dokądś, będą prowadziły do Niego.
Właśnie i to już stwierdziłam, no już odkąd się mi to dzieciątko urodziło, miałam kiedyś pretensje do Pana Boga, miałam chwilę zawahania, więc stwierdziłam już teraz, że on jest jedyną osobą, która może prowadzić przeżycie człowieka.
Wie pani, jeśli słuchała pani nas od początku dzisiaj, a myślę, że tak. Uczniowie, którzy szli do Emaus, też mieli wiele pretensji, też byli bardzo rozżaleni, dopóki nie spotkali Jezusa, ale to spotkanie przyniosło nie tylko pokój w ich sercach, ale wręcz przyniosło entuzjazm apostołowania, radość.
I radość.
Jeśli mogę coś powiedzieć na koniec, jedno zdanie, ten cały potencjał miłości, zapas miłości, którą darzyła pani babcie i bardzo dobrze, że ją pani darzyła, może teraz pani przelać także na męża i na dzieci. Myślę, że oni się bardzo z tego powodu ucieszą.
Zapłać.
Tak, tym bardziej pani mówi, urodziło mi się dziecko, a takie bym wolał usłyszeć, urodziło nam się dziecko. No, właśnie. Także jest osoba, która przecież chce być z panią, która wybrała panią na całe życie.
I którą pani wybrała.
I którą pani wybrała. Także tutaj należy szukać wsparcia i tą
i
najbliższą osobę.
I są powody do radości teraz.
Właśnie. Dziękujemy Panu Bogu za to.
Zapłać.
Bóg zapłaci.
Z Panem Bogiem.
Dziękujemy. Słuchamy Radio Maria.
No.
Halo, słuchamy.
Halo?
Tak, jest pani na antenie. Prosimy bardzo. Z kim?
O, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Bożena z Poznania.
Prosimy bardzo.
Ja chciałam powiedzieć o adoracji. Mianowicie, że kiedy przychodzę znękana do Pana Jezusa, to w zasadzie największej łaski zawsze doznaję wtedy, kiedy wygrzewam się w promieniach, jak w promieniach słońca, jak w promieniach łaski Jezusa. I milknę. Po prostu w cały chaos wiem, że ta kotłowanina, która we mnie siedzi i tkwi, to milczę. Zamilknę i po prostu chcę i pragnę tego, żeby się wygrzewać w promieniach Jezusowych. I wtedy rzeczywiście tak długo, aż Jezus mnie nie wygrzeje, wtedy wychodzę. I to chwała Panu.
Chwała Panu.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękuję bardzo.
No, dotknęła Pani chyba samego sedna naszego dzisiejszego tematu. Właśnie milczenie na adoracji, właśnie danie szansy Jezusowi, żeby to On był tym, który podejmuje inicjatywę, który podejmuje działanie. Ktoś mnie kiedyś pytał, także z młodych, jak to jest właściwie z tym naszym byciem na adoracji. Czy to my mamy być bardziej aktywni, starać się, czy to bardziej pozwolić Panu Jezusowi. Ja mówię, a jak to jest, kiedy bierzesz prysznic wieczorem? Czy kiedy wchodzisz do kabiny pod prysznic i puszczasz wodę, to ty jesteś aktywny, czy woda jest aktywna? No tak, no woda jest aktywna, no ale jak ty nie wejdziesz do tej kabiny, ta woda się może lać i nic tobie z tego. No tak, ale jak wejdziesz i nie odkręcisz, to też nic tobie z tego, prawda? Jest potrzebne to nasze wejście, jest potrzebne to nasze odkręcenie kurka, ale później możemy się tylko już pozwolić tej wodzie lać, albo tak jak pani powiedziała, pozwolić tym promieniom nas opalać, ogrzewać, oświetlać. I to jest ten piękny moment. Kiedyś usłyszałem takie przepiękne świadectwo młodej dziewczyny, wówczas studentki, która rozwiązywała pewien swój trudny problem życiowy i weszła do takiego małego kościółka u nas w Sosnowcu, gdzie jest nieustannie cały dzień możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu. I ja akurat byłem w pobliżu i zauważyłem, że wyszła z tej adoracji taka niesamowicie rozpromieniona, z taką wielką radością na twarzy i pytam się, co się stało? Chyba, mówię, doświadczyłaś tam czegoś bardzo dobrego. Ona mówi, proszę księdza, po raz pierwszy czegoś takiego doświadczyłam na adoracji, chociaż często przychodzę. Doświadczyłam tym razem nie tego, że ja adoruję Pana Jezusa, ale że jestem adorowana. Proszę mnie źle nie zrozumieć, to nie jest herezja. Ja wiem, kim ja jestem, kim jest Pan Jezus, ale poczułam się tak kochana, tak akceptowana, że ten problem, z którym przyszłam, właściwie jakby się momentalnie rozwiązał. Właśnie tego mi było potrzeba. Doświadczyła aktywności Jezusa na adoracji. To było naprawdę coś fantastycznego.
Drodzy Państwo, minęła godzina 23:01. Zwykle o tej porze podajemy informacje i na początek, proszę Państwa, zbliżamy się wielkimi krokami do 16 spotkania małżeństw, które miały wesela bezalkoholowe, czyli Wesele Wesel w Tarnów 2008 pod hasłem Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Miejsce Tarnów i Skrzyszew. Termin 31 lipca od popołudnia w czwartek do 3 sierpnia do niedzieli do obiadu. Proszę Państwa, w programie m.in. pielgrzymka na Wał Rudy, a tam droga krzyżowa śladami męczeństwa błogosławionej Karoliny Kuski, msza święta w Zabawie na grobie błogosławionej, udział w marszu trzeźwości z Tarnowa do Skrzyszowa i tradycyjnie bal Wesele Wesel w hali sportowej w Skrzyszowie. Oczywiście uroczysta msza święta z odnowieniem ślubowań małżeńskich też się odbędzie. Także proszę Państwa, więcej informacji na stronie internetowej www.weselewesel.pl. Powtarzam, www.weselewesel.pl. Dalej, nasze troski związane...
Jest kontakt, gdzie zgłaszać?
Kontakt, no oprócz tego to telefoniczny kontakt. Tak, masz rację, kochanie. Z organizatorami komórka 691 323 888. Powtarzam, 691 323 888. Natomiast jeżeli chodzi o nasze troski związane z naszymi dziećmi, nie zawsze sobie dajemy radę, a często po prostu jesteśmy i bezradni, szczególnie jak te dzieci już są duże czy dorosłe. Mówiliśmy już o takiej inicjatywie jak Różaniec Rodziców za Dzieci. Zgłaszamy się tam na stronę internetową www.różaniecrodziców, pisane razem bez polskich znaków, .pl. Tam się informujemy, kim jesteśmy, swoje imiona podajemy, imiona dzieci, za które się modlimy i za chwilę już mamy uczestnictwo w jakiejś konkretnej róży oraz podane imiona innych dzieci, za które będziemy się modlić. Za nasze dziecko będzie się modliło 40 osób. Właśnie cały różaniec będzie odmawiany codziennie w intencji również naszych dzieci. Także możemy zgłaszać się na tą stronę internetową www.rozaniecrodzicow.pl. I jeszcze nasz gość, ksiądz dr Andrzej Cieślik, ma informacje.
Tutaj rozmawialiśmy w przerwie o poszukiwanych rekolekcjach dla narzeczonych i nie tylko dla narzeczonych.
Tak, jest duże zapotrzebowanie młodych na takie rekolekcje.
Ja kiedyś przeszukując zasoby internetowe znalazłem taką bardzo ciekawą stronę, która ma adres www.duchowy.pl. Jest to strona, na której można znaleźć bardzo bogatą ofertę różnych rekolekcji, różnych duchowości, ale także strona, na której organizatorzy rekolekcji mogą zamieszczać swoje oferty rekolekcyjne i tam przy pomocy odpowiednich filtrów możemy wyszukiwać rekolekcje dla kogo, gdzie, w jakim terminie, o jakiej tematyce, w jakiej duchowości. Myślę, że jedna z bardzo pomocnych stron www.duchowy.pl.
I zapraszamy na kolejne audycje dla małżonków i rodziców za tydzień, 15 lipca. Zdrada przez internet. Państwo Monika i Marcin Gajdowie, 22 lipca. Radość macierzyństwa. Pani Joanna Jakubowska, dziennikarz. I 29 lipca. Eucharystia, źródłem małżeństwa. Ksiądz dr Czesław Murawski. A dziś mówimy, przypominam, o rozwiązywaniu naszych problemów przed Panem Jezusem, czyli właśnie o tej aktywnej adoracji. Naszym gościem jest ksiądz dr Andrzej Cieślik.
Słuchamy Radio Maria. Halo? Rozłączył się słuchacz. Thank you.
To jest audycja dla małżonków i rodziców. Ksiądz zwrócił uwagę słusznie, że nie mówiliśmy nic o adoracji małżeńskiej, a takową przeżywaliśmy nieraz, no akurat będąc na rekolekcjach domowego kościoła, gdzie małżonkowie adorują Pana Jezusa razem, są przed Nim i właśnie... No, na rekolekcjach są specjalne warunki, że mogą być sami w kaplicy w godzinach, powiedzmy, nocnych przez te 15 minut czy pół godziny, zanim kolejna para małżeńska nie zastuka do drzwi. Są sami przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie i często przed taką adoracją jest lęk, co my będziemy robić przez te 15 minut czy pół godziny. Szykują sobie litanie, jakieś pacierze, a potem na godzinie świadectwa okazuje się, że nie było kiedy sięgać po te wszystkie zasoby modlitewne, bo po prostu powiedzieli Panu Jezusowi to, co im leży na sercu i potem dzielili się tym między sobą, co właśnie...
I mało im czasu było.
I mało czasu. W ogóle te pół godziny zleciało tak, że jakby dopiero weszli. Rzecz w tym, że żeby naprawdę uwierzyć, że Pan Jezus naprawdę jest żywy i naprawdę nas kocha i chce nam powiedzieć, no musimy się tylko wysilić, to ucho nachylić w tym kierunku właśnie, a nie innym. I okazuje się, że dzieją się cuda. Sprawy nierozwiązane znajdują swoje rozwiązanie. Niepokój jakiś duchowy, nieład, nagle wszystko się wycisza. I to nie jest zasługa silnej woli tych, którzy klękają, tylko zasługa tego, przed kim klękają.
Nieraz rozmawiając z parami małżeńskimi, a chyba szczególnie rozmawiając z żonami, słyszałem taką opinię, że modlitwa małżeńska nie jest łatwym doświadczeniem, zwłaszcza jeżeli na przykład małżonkowie pochodzą z domów, gdzie nie było zwyczaju modlitwy małżeńskiej, rodzinnej, to wspólna modlitwa jest dla nich czymś trudnym, krępującym, żenującym wręcz czasem, zwłaszcza jeśli miałaby to być jakaś bardziej spontaniczna forma modlitwy, gdzie trzeba się otworzyć, powiedzieć coś od siebie. I tutaj myślę, że także pewną wspaniałą możliwość daje nam wspólne pójście na adorację. Właśnie na kilka minut do jakiegoś otwartego kościoła, czy jeśli mamy wystawiony Najświętszy Sakrament, no to już idealnie. I takie uklęknięcie w ciszy, kiedy nie musimy się wysilać, żeby coś pięknego wymyślić, żeby ułożyć to w jakieś okrągłe zdania, w jakieś piękne formuły, ale uklęknąć w chwili ciszy. I wierzcie mi, kochani, że dzieje się wtedy coś niesamowitego i to słyszałem już na niejednym świadectwie, jako taki wręcz namacalny dowód działania Pana Boga. Jeżeli to jest autentyczne otwarcie się, jeżeli to jest autentyczne danie Panu Bogu szansy, to często się okazuje, że to, co małżonkowie usłyszeli w trakcie takiej adoracji, może nie jest identyczne, ale jest niesamowicie ze sobą spójne. Przypomina mi się taka historia pewnej mądrej matki, której dzieci się pokłóciły bardzo poważnie i nie chciały w żaden sposób nawiązać ze sobą kontaktu, ale bardzo kochały matkę. I wtedy matka wpadła na taki przekorny pomysł, że pisała list jeden wspólny do swojego syna i do swojej córki, przedzierała go na pół i każdemu z dzieci wysyłała połówkę. I do tego, żeby mogły przeczytać list, musiały się spotkać i te połówki złożyć. I wiecie, świadectwa małżonków mówią, że Pan Bóg na adoracji małżeńskiej czasem robi dokładnie coś takiego. Jakby każdemu dawał pół rozwiązania, kiedy wystarczy później usiąść na jakiś dialog małżeński czy zwykłą rozmowę, złożyć to, co się usłyszało i naprawdę okazuje się Bóg w działaniu. I tego nie można wyreżyserować, tego nie można zaprogramować. To się po prostu dzieje, ludzie mówią o tym z zachwytem i to w niesamowity sposób czasem buduje ich wiarę.
Słuchamy Radio Maryja.
Chciałam właśnie świadectwo dać też.
Prosimy bardzo, kogo witamy?
Jest pani na antenie.
Żyje? Wyłączam radio. No właśnie, teraz miałam też taki problem, że...
Kogo witamy? Pani imię? Możemy znać?
Proszę?
Pani imię możemy znać?
Genowefa.
Dziękuję.
Z Łodzi. taki problem miałam, taki niepokój, taki jakiś, byłam zagniewana na męża i taki jakiś nie, no strasznie Pan Jezus mi tak okazywał taką bardzo boleść, że nie wiem. A my chodzimy do kościoła i codziennie prawie komunię przyjmujemy. I to teraz widzę, że naprawdę Pan Jezus żyje. I później mi znowu taką radość dawał i dziękuję bardzo za to wszystko.
Dziękujemy.
Dziękujemy Pani Genewefo.
Czasami nasze bycie przed Panem Jezusem w takich trudnych momentach to przypomina sytuację, jakby ktoś kostkę lodu wyjął na słońce albo położył pod jakąś taką lampą, która nagrzewa. Jest taki moment, kiedy pozornie się nic nie dzieje, a później lód zaczyna topnieć. I Pan Jezus ma swoje sposoby czasem i na nasz gniew, i na nasz niepokój, i na nasze złe myśli. Tylko trzeba pozwolić, żeby te promienie na ten nasz lód padły. I nie bać się, że jak on się roztopi, to nic już nie zostanie. Bo zostanie właśnie to, co najcenniejsze. Zostanie woda, która może się okazać wodą żywą.
Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem jest ksiądz dr Andrzej Cieślik. Mówimy o rozwiązywaniu naszych problemów przed Panem Jezusem.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony z Chrystusem, Maria zawsze dziewicza.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Kazimierz z Bydgoszczy.
Prosimy bardzo.
Tak, bym chciał się może doświadczeniem jakiś nieszczęściu też, które wymusiło podzielić. Jako, że w rodzinie nie najlepiej mi się z żoną układa w ostatnich tam paru latach. Też w jakiś sposób trafiłem na rekolekcje, w których tego czasu przed Najświętszym Sakramentem więcej było. I co? No, co robić przed tym Najświętszym Sakramentem? Modlić się, no, godzinę można, no można. Długą godzinę, no też można. Ale co widziałem? Siostry zakonne tam po prostu czytają. I też właśnie w ławkach leżały różne książki. I tam też była książka. I codziennie właśnie przed tym Najświętszym Sakramentem zacząłem czytać książkę, która mówiła o miłosierdziu, o przebaczeniu, o właśnie błogosławieniu nieprzyjaciołom naszym. I to mi właśnie od tych rekolekcji zacząłem się uczyć właśnie przed, właśnie w ten sposób, że nie zawsze przed Najświętszym Sakramentem to ja mam mówić. Czasami właśnie szukam, wchodząc, no, przechodząc koło szpitala do kaplicy szpitalnej, gdzie też jest nawet niekoniecznie wystawione, ale jest w tabernakulum. Często tam jest coś do czytania. Coś, co akurat mi do mnie mówi. Właśnie przez lekturę, czy to Pisma Świętego, czy czego innego. No różnie to bywa. Właśnie w ten sposób doświadczyć zacząłem jakiejś rozmowy z Jezusem w Najświętszym Sakramencie.
Myślę, Panie Kazimierzu, że to jest bardzo piękne właśnie, że Pan Bóg ma niemal nieskończoną ilość sposobów na przemawianie do nas. Nie ma jakiegoś jednego schematu, który mówi do każdego człowieka i mówi radźcie sobie z tym, żeby to zrozumieć, tylko do każdego potrafi odnaleźć to, co jest dla niego najlepsze, co jest dla niego najbardziej zrozumiałe. Przecież w końcu to jemu także zależy na tym, żebyśmy rozumieli to, co chce nam pokazać. I w różnych etapach rozwoju życia modlitwy, zwłaszcza może gdzieś tam bardziej u początku, jest to bardzo pomocne, bardzo potrzebne. W duchowości oazowej czy charyzmatycznej też często mówi się o takiej formie modlitwy, którą nazywa się namiotem spotkania, prawda? Że jest Słowo Boże i my. Ale też myślę sobie, tutaj Pan zwrócił uwagę na cenną rzecz, że to samo słowo czytane czy medytowane przed Najświętszym Sakramentem nabiera jeszcze jakby innego smaku, innego waloru. Rzeczywiście doświadczamy wtedy, że tu Bóg żywy do nas mówi, że to nie jest tylko intelektualna lektura, nawet najbardziej wartościowa, ale widzimy przed swoimi oczyma tego, który jest w tym słowie i to tworzy jakąś spójną całość. A więc jest bardzo wartościowe, jest bardzo potrzebne, choć pewnie przyjdzie też taki etap, że to słowo czy pisane, czy nawet mówione, czy układane w zdania będzie mniej potrzebne. Ten etap, który porównałem do trzymania się za rękę i patrzenia sobie w oczy. Ale wszystko ma swój czas i kiedy jest taki czas, kiedy Pan Bóg mówi w Słowie, trzeba się na tym słowie skupić i trzeba z niego, mówiąc może trochę nieładnie, jak najwięcej wyciągnąć.
To znaczy, jeżeli można jeszcze ten, to też czasami, inaczej ja to powiem, że czasami jest dzień, że właśnie potrzebuje ciszy, a dzień, kiedy właśnie no, nie wiem, co robić, nie? I po prostu właśnie wtedy szukam tej innej być może drogi. I właśnie akurat ta książka, akurat ta, zacząłem to realizować w życiu. Przynajmniej w modlitwie właśnie nauczyłem gdzieś tam ileś jakiegoś, no na pewno nienawiści mojej wewnętrznej gdzieś zginęło. Właśnie pomimo tego, że źle w moją stronę jakby to działa ktoś w tym przypadku, to umiem mu błogosławić. I właśnie to mi dało, ale wierzę w to, że to też to, że to nie było czytane gdzieś tam sobie, tylko też właśnie pod jakimś to może i natchnieniem tego Jezusa w Najświętszym Sakramencie. A potem to już tam, nie chcę tu zanudzać innymi rzeczami, to też od jakiegoś czasu, jakiegoś może tu pani mówiła, jedna z słuchaczek o tym, że no nie ma, nie może się skupić po Komunii Świętej. No właśnie pieśni też są po to, żeby się skupić i je medytować, gdyż one nie są z reguły dowolnie dobranymi, a są konkretnymi pieśniami, które we właściwym momencie właściwą treść powinny mieć, jeżeli organista oczywiście jest przygotowany do mszy. Bo też grałem w zespole muzycznym i ojciec jezuita prowadzący nas, no to tam nieraz, że tak powiem, dostaliśmy, że to było niezgodne z kanonem liturgii i tak dalej. I się w ten sposób uczyliśmy. Musieliśmy najpierw całą liturgię się nauczyć, przeczytać przynajmniej, i potem dopiero pieśni układać. Także też trochę tego doświadczenia jakby miałem. I się w tej chwili na przykład nauczyłem, szczególnie powinna być uwielbienia na koniec komunii, już na tym, medytować słowa, treść tego. I to bardzo dobra jest właśnie modlitwa i rozmowa często z Bogiem. Jeżeli potrafimy z tych słów jakby nawet niekoniecznie śpiewać, a jeżeli właśnie medytować.
Tak, już dzisiaj mieliśmy taką sytuację jednej z słuchaczek, do której no właśnie Pan Bóg przyszedł przez słowa pieśni i to też jest niewątpliwie bardzo ciekawy wątek.
Że to właśnie przemawia i to jest właśnie, że wcale nawet ta cisza niekoniecznie jest potrzebna, a właśnie wyłapywać to, co jest. To, co jest, umieć spróbować z tego skorzystać. To, co nam się podsuwa. Często odrzucamy, chcemy być sami, a nie dostosować się jako wspólnota.
No tak, ale to już jest inny wątek.
Ale to inny wątek.
Dziękujemy, panie Kazimierzu. Z Panem Bogiem.
Pan Bóg zapłać.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Mówi Jadwiga z Krakowa.
Prosimy bardzo.
Temat adoracji jest mi bardzo bliski, szczególnie bliski, bo ja do tego dochodziłam przez wiele długich lat. To była bardzo moja praca uciążliwa. A dlaczego? Dlatego, że ja przede wszystkim zadawałam sobie pytanie, przychodząc do przed Najświętszy Sakrament, po co ja przyszłam tu? Do kogo ja tutaj przyszłam? Co ja chcę? Czy ja chcę tylko, jak ten marny penitent, powiedzieć o swoich jakichś smutkach, grzechach i prosić? Czy ja chcę usłyszeć głos mojego Stworzyciela? Głos, który mi mówi, co ja mam dalej robić? I to właśnie uczyłam się przez bardzo wiele długich lat. Ale Teo, nie żałuję tego, nie żałuję mojej pracy nad sobą, bo pomimo wszystko, że teraz nauczyłam się naprawdę słyszeć głos Pana Jezusa w sobie, nauczyłam się bardzo wielu rzeczy. No cóż, przede wszystkim te ten głos Chrystusa można usłyszeć nie tylko przed tabernakulum, teraz klęcząc. Ja go teraz umiem słyszeć wewnątrz siebie, wewnątrz swojego jestestwa. To jest nasza rozmowa mistrza mojego i stworzyciela ze stworzeniem. I to jest najpiękniejsze, co może być. I to jest chyba droga do jakiejś doskonałości. Ale cóż, nie waham się powiedzieć, może nawet i droga do świętości. Szczęść Boże.
Bóg zapłać. Oczywiście wszyscy jesteśmy wezwani do świętości.
Tak, ja przyznam, że z pewnym nawet wzruszeniem słuchałem tego, co pani mówiła, bo to bardzo piękne świadectwo i znowuż takie trafiające w sedno. To, co się dzieje przed Najświętszym Sakramentem, to jest właśnie budowanie relacji mistrz-uczeń. To jest nasze uczenie się Jezusa. Uczenie się, które jest procesem. Przypomina mi się historia młodego Samuela, który uczył się słuchać głosu Bożego. Na początku nie wiedział, kto go woła, nie umiał rozpoznać, przybiegał do kapłana Helego, ale później zorientował się właśnie dzięki pomocy Helego, że to Bóg do niego mówi i nauczył się rozpoznawać ten głos spośród wielu innych głosów, które mówią. Myślę, że to jest bardzo ważne, nauczyć się rozpoznawać głos swojego mistrza, budować tę intymną relację. I jeszcze to, co pani powiedziała, że my odchodzimy jakby sprzed Najświętszego Sakramentu, odchodzimy z adoracji, a ten głos w nas trwa, on w nas jest, on pracuje w nas, nie tylko wtedy, kiedy klęczymy, ale w każdym momencie, kiedy potrzebujemy się do niego odwołać, on jest w środku, jest jakby do naszej dyspozycji.
Słuchamy Radio Maryja. Halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dzwonię, mam na imię Józefa, dzwonię z województwa dolnośląskiego, konkretnie z niedaleko Wrocławia. Jestem słuchaczką Radia Maryja i bardzo poruszył mnie właśnie ten temat i chciałam po prostu zdać takie sprawozdanie ze swojego życia i przypadku. Po prostu jak Pan Jezus pomaga w moim życiu. Znaczy do tej pory mi pomógł i nadal pomaga. Tak pokrótce opowiem swój przypadek. Długie lata, bardzo długie lata żyję z mężem alkoholikiem. I był taki czas, że po prostu bardzo nerwowo podchodziłam do tej sytuacji życiowej. Bardzo po prostu były takie momenty, że złorzeczyłam i wyklinałam. I miałam pretensje do Pana Boga, że dlaczego tak się dzieje w moim życiu, że ja chcę po prostu godnie żyć, szczęśliwie, a ta sytuacja po prostu nie pozwala. I nie zastanawiałam się nad tym, po prostu co ja mówię, co ja czynię, co ja robię. Aż do pewnego momentu, kiedy już byłam tak bardzo udręczona, zmęczona, rozżalona, wracając z pracy i po prostu w autobusie, pod wpływem zmęczenia, zdrzemnęłam się. To była chwila, to był moment. I usłyszałam pieśń. Nie wiem, skąd te słowa napłynęły do moich uszu i do mojej takiej podświadomości. I to były słowa pieśni. Kto się w opiekę odda Panu swemu? I ocknęłam się w tym momencie. Tak mnie to bardzo zastanowiło. Skąd te słowa po prostu dotarły do mnie? To było coś w rodzaju, jakby śpiewał chór. Piękny chór. Tą pieśń i te słowa dały mi po prostu do myślenia, słowa tej pieśni. Ja się zastanowiłam się nad tym, nad całym życiem, zastanowiłam się nad tym, nad całą tą sytuacją życiową, że to nie tędy droga, że tak nie powinno być, że ja źle czynię, ja źle robię, że to w niczym mi nie pomoże. Od tamtej pory, a to już długie lata trwa. Chcę zaznaczyć, że to od dłuższego czasu po prostu nastąpił taki zwrot. Zwrot w moim życiu. Ja swoje serce, swoje myśli, swoje pragnienia właśnie zwróciłam. To wszystko oddałam pod opiekę Panu Bogu. Oczywiście przystąpiłam do sakramentu pokuty. I od tamtej pory, od szeregu lat, ja bardzo zaufałam. Ja całą tą swoją sytuację oddałam Panu Bogu pod opiekę, Matce Najświętszej. I tak po prostu to udręczenie, tak jakby mnie opuściło. Ja poczułam się silna. Ja poczułam się wzmocniona. Ja taka wstąpiła we mnie, mimo że ta sytuacja nadal trwa. Ja czuję wielką radość. Ja czuję przypływ sił, że ja potrafię z każdej sytuacji wybrnąć, że ja potrafię po prostu to zło, które otacza, po prostu dobrym przemienić. I jestem od tamtej pory bardzo, bardzo szczęśliwa i wdzięczna Panu Jezusowi, Matce Najświętszej, że ja po prostu utrzymuję te siły, żeby to trwać, bo ja nie chcę ani tego małżeństwa zakończyć jakimś tam rozstaniem. Ja po prostu trwam w tym, trwam, ale z pomocą Bożą, z pomocą Bożą. I no właściwie to tyle chciałam przekazać na antenę, że jednak ta wielka ufność, ta wielka, takie zaufanie Panu Bogu dodaje sił i potrafi, że człowiek potrafi po prostu przezwyciężyć każde udręczenie i smutek, i żal, i trwa się, i żyje się, i po prostu jestem wdzięczna. To tyle chciałam przekazać serdecznie.
Dziękujemy Pani Józefa.
Za wysłuchanie. Z Bogiem.
Bóg zapłać Pani Józefo. Z Panem Bogiem. Dziękujemy Państwu. Naszym gościem, przypominam, jest ksiądz dr Andrzej Cieślik. Jeszcze mamy kilka minut na koniec. No chociaż w ostatnim telefonie nie było mowy o adoracji bezpośrednio, ale nie wątpię, że ona miała miejsce.
Tak, ja uporczywie wracam do uczniów z Emauzu. Oni pewnie też by się bardzo zdziwili, gdyby im ktoś powiedział, że to, co ich spotkało, to była adoracja Pana Jezusa, a jednak przecież taka była właśnie istota tego spotkania, zwłaszcza u końca. W końcu to Słowo Boże mówi, że w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. I jeżeli ktoś nauczy się Go rozpoznawać tam, w Najświętszym Sakramencie, to prawdopodobnie rozpozna Go również w bardzo wielu innych miejscach.
Także na szczęście w Polsce mamy dużo kościołów. W kościołach jest Najświętszy Sakrament. I nie ma takiej sytuacji, żebyśmy nie mogli przed tym Najświętszym Sakramentem się znaleźć. Jak nie rano, to wieczorem. I nie ma takiej sytuacji, żeby był Najświętszy Sakrament, a nie byłoby księdza, do którego można by się udać z prośbą o sakrament pojednania. Bo rozmawiając z Panem Jezusem, no, dochodzimy do wniosku, że często, że nie jesteśmy w porządku wobec Niego. I jest to pragnienie, że chcemy być w porządku. Wobec tego wtedy trzeba sięgać po te wspaniałe sakramenty, które nam Pan Jezus zostawił.
Jak powiedział jeden z naszych wieszczów, bylem się tylko dobrze wyspowiadał, teraz ja proch będę z Panem gadał. I rzeczywiście nie jest obojętne, co przyniesiemy w sobie przed ten Najświętszy Sakrament. To oczywiście niekoniecznie musi być tak i zawsze jest tak, że człowiek najpierw się głęboko duchowo przygotuje, już taki czyściutki wewnętrznie, duchowo wypucowany przyjdzie i uklęknie przed tym Najświętszym Sakramentem, trochę może nawet w postawie tego faryzeusza, który przyszedł do świątyni się modlić. Nie, czasem właśnie przed Najświętszy Sakrament przynosimy cały nasz bałagan, całe nasze wewnętrzne rozdarcie, czasem nasz grzech. I potrzeba tego czasu, żeby Pan Jezus pozwolił nam dojrzeć. On nas nie złapie za karki, nie powie, idź się natychmiast wyspowiadaj, a później dopiero będziemy rozmawiać. Tylko pozwoli nam dojrzewać, ale równocześnie będzie nas nurtował, będzie nam mówił, no dobrze, ale czy Ty jeszcze czegoś nie możesz zrobić? Czy Ty już na pewno jesteś gotowy? Czy Ty jeszcze czegoś nie chciałbyś mi powiedzieć? W końcu człowiek nie wytrzyma. Wcześniej czy później powie, no tak, skoro mam z Tobą rozmawiać, to przecież nie mogę mieć wybudowanej bariery pomiędzy nami, bariery w postaci grzechu. Muszę ten szlaban otworzyć, muszę tę barierę zniszczyć. Wtedy dopiero zrozumiem to, co Ty chcesz mi powiedzieć.
Były osoby, do których Pan Jezus zwracał się, mimo że przebywały koło Niego. Mówił, nie znam Was. A nie chcielibyśmy się w takim gronie znaleźć, do których by Pan Jezus tak właśnie do nas, żeby przemówił. To znaczy mamy przed Nim się otworzyć. Mamy Mu swoje wnętrze okazać po to, by On mógł je po swojemu wymodelować, bo my niekiedy chcemy po swojemu. A to wcale nie ma być koniecznie po naszemu, bo to Pan Jezus nas stworzył i Pan Jezus ma plan dla naszego życia i wizję, jakimi powinniśmy być.
To prawda, to nie my objawiamy Panu Bogu swoją wolę. Przypomina mi się taki dialog, ktoś zapytał pewnego świętego, no, jakich cudów dokonał Pan Bóg w Twoim życiu, jakie Twoje prośby spełnił. A on mówi, w moim życiu nie jest największym cudem to, że Pan Bóg spełnia moje prośby. Staram się, żeby w moim życiu największym cudem było to, żebym ja spełniał Jego wolę. I to jest o wiele ważniejsze. I ponieważ czas dobiega nam końca, jeszcze nasunęło mi się jedno wspaniałe świadectwo, którego miałem okazję wysłuchać niespełna 2 lata temu. Miałem okazję być w Krościenku na rekolekcjach dla kapłanów, które prowadził ojciec Daniel Ange, Francuz. Myślę, że bardzo znany także i z książek w Polsce. Opowiadał o swojej misji ewangelizacyjnej w jednym z krajów afrykańskich, gdzie było również bardzo dużo misji protestanckich, ale gdzie było także bardzo wiele takich, no, jeszcze pozostałości po tamtejszych religiach, takich z pogranicza gdzieś magii, w związku z czym dość dużo było różnych opętań, dość dużo było takich sytuacji. Protestanci chętnie organizowali nabożeństwa, uzdrowienia fizyczne, duchowe, i kiedy on miał przemówić na stadionie do wielkiej grupy ludzi, w tym także do młodych, biskup, który go zaprosił, powiedział mu: Danielu, tylko nic nie mów o uzdrowieniach, nic nie mów o takich rzeczach, bo nas ludzie pomylą z protestantami. Wiesz, mów o Ewangelii, mów o Panu Jezusie. No i on mówi, miałem takie rozdarcie wewnętrzne, bo czułem takie przynaglenie, żeby o tym mówić, a z drugiej strony chciałem być posłuszny biskupowi. I wtedy zapytałem go, dobrze, proszę księdza biskupa, ja będę posłuszny, ale czy kiedy skończę moją katechezę, to mogę wziąć Najświętszy Sakrament i nic nie mówiąc, z monstrancją, z Najświętszym Sakramentem przejść pomiędzy uczestnikami spotkania. Mówi, no tak, to oczywiście możesz zrobić. I Daniel Ange powiedział katechezę, w której nie było ani słowa o uzdrowieniu, a potem wziął monstrancję i powiedział, ja teraz chcę z Panem Jezusem przejść pomiędzy wami. Mówi, tylu fizycznych, spektakularnych uzdrowień jeszcze nigdy w swoim posługiwaniu nie widział. Myślę, że też jest bardzo ważne, żeby kiedy przychodzimy przed Najświętszy Sakrament, nie spodziewać się mało, nie spodziewać się byle czego. Przecież nie przychodzimy do jakiejś tam osoby, ale do tego, który ma moc zrobić wszystko, który jednym słowem stwarzał wszechświat. W związku z tym nie bójmy się prosić o wiele, nie bójmy się prosić o to, co wydaje się niemożliwe, bo Pan Bóg się nie obraża o takie prośby. On chce objawiać swoją moc także przez to, że daje nam to, czego żaden z ludzi dać nie może, nie potrafi. A On, owszem, On może dać to, co nie tyle może nawet da nam satysfakcję i radość, choć często tak, ale zbuduje naszą wiarę, kiedy właśnie zobaczymy Jego w działaniu, Jego jak dokonuje tego, co po ludzku wydawało się niemożliwe.
Serdeczny Bóg zapłać. Dziękujemy naszemu gościowi, księdzu doktorowi Andrzejowi Cieślikowi. Bóg zapłać.
Dziękuję również serdecznie za kolejne zaproszenie do Torunia.
Dziękujemy Jarosławowi, który realizuje tę audycję, i zapraszamy za tydzień na temat zdrada przez internet.